witam serdecznie. 186. odcinku jest z podcastu.
Tak jest.
Chciałbym tylko zrobić follow-up do poprzedniego odcinka, bardzo krótki. Zgodnie z wolą wąsa, Arlene Nawid nie otrzymuje bana. To znaczy, że istnieje szansa, że może się pojawić w przyszłych odcinkach.
Aha.
Może słuchać podcastu na pewno, tak? Natomiast może się też pojawić w przyszłych odcinkach i nie będzie to wymagało zgody Rady Osiedla.
Dobrze, przekażę te informacje.
Tak, natomiast dzisiaj jest ciekawy dzień, bo dzisiaj jest poniedziałek i krąży hasło, że to jest najbardziej poniedziałkowy poniedziałek z poniedziałków, a wynika to z tego, że oprócz tego, że jako poniedziałek wypada po weekendzie, więc jakby z definicji jest to słabo.
Po drugie, to jest pierwszy mój poniedziałek w pracy po dwutygodniowym urlopie.
To też z definicji słabo.
Zdecydowanie.
Po trzecie, nadal nie ma internetu w moim biurze takiego super, więc to też jest słabo, bo w Synfina się przyniosło do nowego biura w ogóle.
Nie macie internetu. To jest
mamy internet LTE, niestety. Mm-hmm. Natomiast już w czwartek, dzisiaj jest poniedziałek, więc w czwartek będziemy mieli światłowód. Więc z lipy zrobi się nie lipa.
To jest przyjemna perspektywa, taka chemiczna, ale akcja, nadal jesteśmy w poniedziałku, tak. Nie zapominajmy o tym.
Nie zapominam, ale to jest taka w ogóle reakcja chemiczna, że z lipy robi się nie lipa. I teraz, i jeszcze jest jedna dość ważna rzecz, mianowicie wszystkie sieci Wi-Fi można wyrzucić do śmieci.
No tak mówią. Tak mówią, że rzeczywiście niestety, ale to słynne hasłowanie to jest o kant dupy potuc.
I teraz chodzi o to, że jest taki protokół zabezpieczenia WPA2.
Najpopularniejszy chyba protokół zabezpieczania Wi-Fi domowego ever.
I pojawił się teraz white paper, który wskazał na to, że jest w istocie w tym, jakby to powiedzieć, w tym rodzaju?
Sposobie zabezpieczenia sieci Wi-Fi, tak?
Tak, jest poważna luka. I to na tyle poważna, że niestety, ale prawie wszystkie urządzenia są nią dotknięte. I teraz ona generalnie polega na tym, że można się do każdej sieci Wi-Fi chyba wejść. I
można przechwycić sygnał między urządzeniem a routerem.
A, tak. Mhm. I ten sygnał jest wysyłany w plaintekście. W sensie można go odczytać jako w plaintekst. I teraz... Są, abstrahując od całych technikaliów mówiących o tych, co jakby tam się dzieje, jak ten atak polega, ja tam podlinkuję oczywiście artykuł i będzie informacja, tam jest dużo rzeczy, to są jakby trzy rzeczy, które warto powiedzieć. I Wojtek, chcesz od najzabawniejszej czy od najbardziej przydatnej?
Jedźmy od najzabawniejszej.
iOS 10 w górę oraz Windows 7 w górę nie są, jakby nie można ich zaatakować.
Teraz okay.
Wiesz dlaczego? Bo mają źle zaimplementowany protokół i z powodu błędu są nie można ich zaatakować.
Tak. Ej, ale okej, okay, Windows to jeszcze rozumiem, ale
w sensie, to jest tak, że da się w jakiś sposób, natomiast to jest bardziej skomplikowane niż mniej skomplikowane, chociaż ktoś na Twitterze powiedział, że w ogóle to jest impossible, żeby... Zaraz znajdę ten cytat. Aha. Windows i iOS nie akceptują retransmission of message, czyli tego klucza trzeciego, jakby, który się wymieniają tym kluczem.
No.
To sprawia, że te urządzenia nie wspierają w pełni standardu 802.11 i przez to niektóre z tych ataków nie będą działały na iOSie i na Windowsie. To jest taka ciekawostka, zabawa.
Okay.
Natomiast ważna informacja jest taka, że faktycznie to jest duży problem i niestety pojawia się głos, że łatki to naprawią, natomiast ten błąd nie jest w systemie jakimś, tylko w ogóle w samym tym, jak Wi-Fi jest zbudowane. Więc teraz, żeby tak naprawdę tego błędu się wyzbyć, to trzeba by zrobić kolejny nowy protokół, który na to będzie uodporniony.
No a protokoły
więc
jednak
basically
powstawanie
we are
ich...
all fact.
Właśnie. Damn.
można włączyć WPA2 Enterprise podobno w jakiś sposób i on to jakby jest uodporniony na działanie tego kraka. Natomiast ważne są dwie informacje dla nas jako użytkowników. Prawdopodobnie nasze sieci domowe są bezpieczne.
Bo?
Tutaj, no bo myślę, że nikt nie będzie przyjeżdżał pod nas dom, żeby nas zahakować naszą sieć. Natomiast, jeśli tak by się wydarzyło, to są dwa rozwiązania problemu. W ogóle pierwsze z nich jest takie, że VPN jest odpowiedzią na te pytania troszeczkę.
Na, bo on na szyfruje problem. Cały ruch, nie? Znaczy tak. Oprócz tego, że efekcie... przepuszcza przez inny serwer, ale zaraz.
Tak,
ale...
to szyfruje...
No dobra, ale szyfruje twój komputer do routera też? A, bo na komputerze jest... już jesteś w VPN-ie, więc jesteś jakby do jednego... pod tym, okej. Okay.
Jesteś podpięty jakby do jednej usługi i cały ruch dzieje się w obrębie tej usługi. Więc jeśli połączacie się do jakiejś sieci Wi-Fi w kawiarni czy, tak bardziej, czy coś takiego, to zdecydowanie VPN, nawet operowy VPN, który jest za darmo, jest rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa w jakiś sposób. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, która jakby jest równie ważna i nie wymaga VPN-a. Mhm. Używajmy HTTPS Everywhere.
Okay.
I to jest add-on i do przeglądarek, i do, w sensie prawie wszystkich przeglądarek, do Safari nie, z racji tego, że Safari nie pozwala na modyfikację adresu URL, w sensie na takie dodatki, które modyfikują adres URL. Mm-hmm. Bo HTTPS Everywhere działa w taki sposób, że po prostu jeśli wchodzisz na stronę, która ma HTTP, to on zmienia adres na HTTPS. Mm-hmm. Więc wtedy wchodzisz na HTTPS wszędzie.
No ale natomiast potencjalnie to jest takie... niebezpieczne, nie?
Znaczy... Potencjalnie to jest niebezpieczne, to prawda. Dlatego Safari generalnie nie pozwala na takie rzeczy, co jest z jednej strony plusem, no bo nikt ci nie może zrobić żadnego ataku związanego z podmianą twojego adresu, natomiast minusem, no bo HTTPS Everywhere po prostu nie działa. Natomiast jeśli używacie Firefoxa, Chroma czy czegokolwiek, to prawdopodobnie ten add-on jest. Na Firefoxa jest na pewno i na Chroma też jest.
A wiesz co, jeszcze zobaczyłem, że jest na przykład taka, teraz wyszukałem sobie, jest przeglądarka Endless Browser i ona ma to w kodzie po prostu, że jest HTTPS tak? Everywhere i jest baked in.
A, widzę. Free open source built in with privacy. Okej. Okay. Jest też, wiesz co, jest w ogóle takich przeglądarek parę. Jest na przykład Firefox w ogóle, Focus chyba też wspiera HTTPS Everywhere. Jest Aloha, która też jest z VPN-em wbudowana i też ona chyba wspiera HTTPS Everywhere. Mhm. Jest na przykład Brave, która też wspiera, jest bezpieczną przeglądarką na iOS-a i też wspiera oczywiście HTTPS Everywhere. Więc jest tych opcji dużo. I z ciekawostka była taka, że do dzisiaj mamy na Yesłosie HTTPS od chyba z 3 miesięcy jakoś, czy coś takiego. Nawet było o tym w odcinku, że uruchomiliśmy. Ale nie było przeniesienia. W sensie jak ktoś wchodzi na http://yesłos.pl, no to po prostu wchodzi na http://yesłos.pl. Natomiast teraz jest tak, że ja na poziomie WordPressa cały ruch z HTTP przesuwam na HTTPS. Więc jak teraz ktoś wejdzie na http://yesłos.pl, to będzie nagle miał HTTPS i zamkniętą kudeczkę. Więc cały ruch, jeśli jesteście w sieci Wi-Fi otwartej, wyjdziecie na Yesus.pl, to nikt nie wie, że słuchacie Yesus podcast. Nikt się nie dowie. Więc możecie to robić spokojnie.
Kurde, czyli nawet możemy my mówić o rzeczach nie do końca legalnych i tak. Wtedy nas nie znajdą.
Dokładnie tak. Dokładnie.
Kurde,
tak.
Super.
Nie, poczekaj.
Oh, wait.
No, ale generalnie to jest tak, że ten jakby ten vulnerability wyszedł dziś, więc, tak. Więc podejrzewam, że potrzebujemy jeszcze paru dni, żeby tak naprawdę dowiedzieć się co, jak to wpływa na nasze użytkowanie i co się teraz wydarzy. Jest strona Crax Attacks, która pokazuje, co można zrobić. A to ja podlinkuję i ja sobie wrzucam do Instapapera, bo sobie to przeczytam.
Już widzę, że też. Zacznie się hakowanko w pracy na LTE. Nie, ale...
Ja mam taki odruch, że jak... W sensie ja na przykład w pracy właśnie dzisiaj napisałem o tym tweeta, bo z racji tego, że mamy LTE w pracy, no to ten internet działa słabo. Mhm. Więc nawet gdyby tam ktoś robił zahakowanie, to ja się nie boję, bo ja i tak siedzę na swoim LTE. I zjadłem 50 gigabajtów w tydzień.
Hurts a bit, ale rozumiem.
No, trochę tak, a z drugiej strony... wiesz, Mobile Vikings ma naprawdę dobre stawki internetu.
No tak, a ja w ogóle ostatecznie, może kogoś 15. to interesuje, to ostatecznie się zdecydowałem na jednak New Mobile, taki internetowy.
Ja to szanuję. No bo, ja to szanuję,
znaczy,
bo
rzeczywiście poszedłem twoją drogą, to znaczy, że lepiej mieć alternatywny, to, bo to jest rzeczywiście bardzo sensowna rada, że jednak jeżeli masz dwa urządzenia, no to niech będą jednak w różnych sieciach.
I wziąłeś sobie ten 29 zł za 40 GB?
To jest tak, że ja płacę minimum 9 zł, ale maksimum 29. Ta oferta jest taka trochę dziwnie napisana. To jest chyba to dokładnie, ale ona jest tak dziwnie napisana trochę, że po prostu wiesz, jakby to nie jest na kartę, tylko faktycznie płacę co miesiąc 9 zł minimum. I wiesz, jeżeli nie skorzystam w ogóle, no to płacę 9, a jeżeli tam trochę go podduszę, no to rzeczywiście do 29 maksymalnie i mam do 40 giga miejsce, więc spokojnie.
No i jak musisz wejść, to jest ważna rzecz, Wojtek, nie żartuję, zaloguj się na swoje konto New Mobile, nawet teraz, jeśli jesteś na przykład na stronie.
Na karcie to nie działa, bo wiem, co chcesz powiedzieć. Znaczy odwrotnie, na ofercie na kartę to działa, ale na ofercie na tej takiej abonamentowej im dłużej, tym lepiej.
Działa.
No to ja nie mogę tego znaleźć, bo widziałem, że można to włączyć i to jest zaznaczone tam informacja, że no dla New na kartę, coś tam, no to wtedy mówię jak no dla New na kartę, ale no to nie wchodzę.
Czyli usługi, no. Ale Wojtek, tam wszystko jest na kartę.
No nie, no nie do końca, no przecież ja mam...
Ty masz New internetowy, tak?
Mhm.
To jest to. New internetowy.
No ja ci zaloguję się i powiem ci, czy mogę to włączyć. Bo oczywiście bardzo chętnie.
Zdanie New internetowy możesz włączyć usługę, im dłużej, tym lepiej.
No dobrze.
Możesz.
No to teraz
i
poczekaj.
Po 6 miesiącach będziesz miał 80 GB, no. Po 12 miesiącach 100, a po 24 120.
Ja to szanuję. Witam. Ja to szanuję bardzo. Włącz nowe usługi. Czekaj, teraz klikam tu. Ładuje się. W ogóle to mam moje płatności 0 zł. Ja nie wiem, czy to dobrze. Im dłużej, tym lepiej. Nieaktywne.
Włącz.
Aktywuj. I mogę się założyć, że... O, czekaj, aktywacja 0. A, dobra. A zobacz, jak osiągniesz staż 3 miesiące, przestaje cię obowiązywać minimalna kwota rachunku 9 zł. Aktywuj usługę. Czy dostanę SMS-a? Bo wiesz, że jeżeli dostanę SMS-a, to muszę wyjąć kartę z iPada, włożyć... O, poszło. O jego realizacji zostaniesz poinformowany SMS-em. Dzięki.
Ale to dostanie...
No nie, okej, okay, ważne, żeby to zostało włączone. No jasne.
Tak, realizacja jest już zbędna. Więc, no więc masz, to jest bardzo spoko usługa. Więc ja na przykład, Wojtek, teraz mam 20, tak? 20 gigabajtów internetu?
No.
Tak? Czyli 20 gigabajtów? Jak to jest oferta z rachunkiem? Tak, 20 gigabajtów internetu, no a za pół roku witam 40 gigabajtów internetu. To jest... A ostatnio zapłaciłem abonament i wyślę zapłaciłem abonamentu za dużo gigabajtów internetu i chyba parę połączeń zapłaciłem 19 zł i 1 grosz.
Okej, okay. Nice, bardzo, to jest bardzo fajne.
No bo nie pisałem SMS-ów, tak? Połączeń telefonicznych też nie zrobiłem za dużo i internetu wykorzystałem. Więc...
Bardzo to szanuję, bardzo spoko.
W ogóle ja na przykład myślę też jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo jest w przypadku, to będzie troszeczkę kontr w stosunku do tego, co robię w tym momencie, z racji tego, że mam telefon w New i iPad w Mobile Vikings, ale myślę o tym, że jakbym wziął sobie kartę za 19 zł dodatkową, do internetu dostaję w nią dodatkowe 20 gigabajtów.
No.
I mogę mieć w sumie chyba 80 gigabajtów po pół roku na tablet, na telefon, no tylko w jednej sieci, tak? Więc no jeśli Orange gdzieś nie ma zasięgu, no to na iPadzie też nie będę miał. A teraz mam ten plus, że na przykład w moim biurze Orange ma dwie kreski, bo my jesteśmy trochę tak zamknięci, że Play leci pełną LTE, więc na przykład jak sobie robię tether właśnie, no to ja robię tether z iPada.
Aha.
I proszę ciebie, jest wspaniale.
To jest życie, internety. Jest super.
W ogóle wikingowe punkty, aha, to ktoś już tutaj Aha, komuś daje punkty.
A to no, wiem, więc tak. Spoko. Nie skorzystałem z tego, bo wiem, że mi wysyłałeś tego linka. No trudno.
Mobile Vikings w ogóle tak ci jak polecam. Ja dzisiaj doładowałem sobie za kolejne 15 GB i mam włączone autodoładowanie i powiem ci, że życie jest spoko.
No i bardzo to szanuję. No także ja,
tak
ja jestem
pieniądze w, ogóle.
W dniu. I, znaczy w ogóle musimy codziennie, naprawdę codziennie odmówić modlitwę i dziękczynną za to, że mamy taki super tani internet w Polsce. Naprawdę. Tani i szybki.
Absolutnie.
To jest po prostu.
Absolutnie się zgadzam.
Codziennie
nie,
mnie to zaskakuje. Serio. My jesteśmy naprawdę, nie doceniamy tego. Myślę, że powinniśmy znacznie bardziej. No ale to side note.
Ja chciałbym tylko powiedzieć, że. A Wojtek, jak będziesz miał telefon ci się kończył? Bo to by się chyba kończy niedługo?
Nie, nie. Ja w lipcu przedłużyłem na kolejny, ale tylko rok.
To i co?
Nie wiem.
Ile płacisz?
Teraz?
80?
Nie, no bez przesady. Ja tam płacę 60.
Ale aha, i nie wiesz jeszcze, co zrobić dalej?
Nie wiem jeszcze, będę się zastanawiał, bo jakby... Znaczy, po pierwsze już mnie teraz, wiesz, dzisiaj te wszystkie oferty są takie, że nic mnie już nie trzyma. To znaczy, wiesz, do pewnego momentu było tak, że okej, dużo znajomych w Playu, no to wiadomo, darmowe rozmowy, coś tam, ale dzisiaj jest tak, że darmowe rozmowy są do wszystkich wszędzie właściwie i w każdej sieci jest taka oferta. Więc jedyne, co mnie tak naprawdę interesuje w tej chwili, to jak najwięcej internetu. A teraz jak jeszcze mam, wiesz, w iPadzie kartę, która właściwie nie jest taka droga, a rzeczywiście internetu ma dużo, no to teraz pytanie, czy w ogóle będę potrzebował więcej niż 10 giga w telefonie. No trudno powiedzieć. Bo jakby wiesz, co jest dla mnie jeszcze jedno...
Ja na przykład 10 GB w telefonie zjadłem teraz.
No rozumiem, no teraz akurat tak. Natomiast jest jedna rzecz, która... w pewnym sensie mnie trzyma przy wysokiej kwocie abonamentu. Otóż roaming jest wyliczany u każdego operatora na zasadzie, znaczy nie, chyba są, no przynajmniej w Playu tak jest.
Kwoty
na podstawie kwoty
abonamentu,
za każdy 5 takie są zasady Unii Europejskiej. Dokładnie, więc jeżeli mam, płacę ten wysoki abonament miesiąc w miesiąc, no to niestety... Jest to oczywiście wyższy abonament i mógłbym znaleźć pewnie ofertę taką samą o niższym abonamencie, ale trzyma mnie to, że mam więcej tych gigabanów.
Ile masz internetu za granicą?
No ponad 3 giga, więc jednak...
A no ja mam 2 giba.
No to mi to 3, powiem ci, że... Znaczy zjadłem podczas 3 dni w Szwecji, co było w ogóle doskonałe, że mogłem. Zrobiłem jakiegoś jednego live'a i chyba no cały czas robiliśmy Insta story i zdjęcia na Insta, więc trochę uploadowałem. Natomiast zżarło mi bodajże niecałe 2 giga. Natomiast wiesz, to były 3 dni. Oczywiście bardzo intensywne, ale no jednak 3 dni, więc gdybym miał 2 giga tylko, no to wiesz, zrobiłoby się już ciasno. A nie lubię płacić dodatkowo za internet, prawda? Więc to było spoko, że mogłem i rzeczywiście
wykorzystałem. Absolutnie rozumiem, ale myślę, że 2 gigabajty jak będę, to mi wystarczą. Zresztą zawsze jak 2 gigabajty to jest... W sensie internet ten, który mamy na naszym tym, to ja mam wrażenie, że to jest raczej taki jakbym wyjechał na przykład na 2 dni. Wiesz, żeby wejść gdzieś, coś sprawdzić, raczej nie, żeby na przykład non stop snapować albo robić zdjęcia i gdzieś umieszczać. A jak miałbym tak robić... albo mi wyjeżdżałbym na dłużej niż 2-3 dni, to chyba wybór jest prosty, że lecimy do operatora na miejscu.
Oczywiście. Na szczęście zawsze zostaje taka opcja, więc to nie jest taki problem.
Witam serdecznie, tu są moje pieniądze. Proszę je zamienić w pakiet 0 jedynek.
A wystarczy mieć modemik MiFi, który zawsze polecamy. I to albo jest właśnie iPada. Jak się wyjeżdża. Albo iPada, no bo tutaj też wymiana tej karty nie jest takim problemem. Natomiast jest jeden jedyny minus, który właśnie odkryłem trochę przez to New Mobile. Często jest tak, że wiele usług lub na przykład założenie konta online'owego wymaga od ciebie, żebyś odebrał SMS-a, tego cholernego SMS-a i niestety na iPadzie się tego zrobić nie da, więc mi ratował tyłek właśnie ten modemik MiFi, który obsługę SMS-ów
posiada.
On ma
portal, nie?
Tak, on ma portal, normalnie wiesz, logujesz się z telefonu przez przeglądarkę do jakby systemu operacyjnego tego modemu i tam masz dokładnie, wiesz, normalnie SMS-y, możesz sobie je odebrać, przeczytać kod, który musisz wpisać później w przeglądarce, więc da się tak zrobić. Natomiast widzisz, jak wyjeżdżasz, to jeżeli na przykład trzeba aktywować usługę, jakkolwiek, coś tam zrobić jeszcze zanim to zacznie działać, no to niestety, ale musisz tą kartę włożyć do jakiegoś telefonu lub właśnie takiego modemu, bo iPad ci nie da tej możliwości odebrania SMS-a, więc to jest coś, o czym powinno się pamiętać po prostu przy zakupie takich usług, nie? No taki disclaimer, wiecie, żebyście pamiętali, bo jak gdzieś jedziecie, gdzie roamingu na przykład nie ma, no bo wiecie, sobie fajnie możemy tutaj rozmawiać o Unii Europejskiej i tej strefie pierwszej, natomiast jak jedziemy gdzieś dalej, no to robi się troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja. To już w ogóle. No. Ja mam jeszcze dwa tematy, bo trzeci będzie bardzo długi, bo zgodnie z obietnicą dzisiaj puścimy mój wywiad z twórcą Opery, a teraz twórcą nowej przeglądarki Vivaldi, ale to za chwilę. Ja jeszcze chciałem koniecznie poruszyć dwa tematy, to znaczy byłem na urlopie.
Tak, Wojtek,
wiesz,
to był zamach.
Wiadomo. Dzisiaj nie jest 10, ale jest prawie tydzień po. Także...
Matki Boskiej. A,
nie, pieniężnej będzie pod koniec miesiąca. W każdym razie rzeczywiście skorzystałem z tego urlopu dość ekstensywnie. To znaczy odpoczywałem bardzo intensywnie i ja bardzo szanuję takie urlopy. Nie wyjeżdżałem nigdzie, to znaczy że w sensie nie był to wyjazd wakacyjny, tylko po prostu byłem sobie w domu, ale miałem to szczęście, że HyperX zaprosił mnie do Poznania na Poznań Game Arena, i co oznaczało, że musiałem wstać o 5 rano, więc wiesz, long time no see, budziku o 5 rano. Ale rzeczywiście pojechałem z ekipą dziennikarzy, różnych influencerów i ludzi z branży.
Ekipa dziennikarzy. Wojtek, upadłeś?
Nie, ja nigdy nie upadam, bo jestem diamentem. W każdym razie muszę powiedzieć, że to był bardzo fajny wyjazd i żałuję, że byliśmy tam tak krótko, bo byliśmy tylko jeden dzień. Byliśmy w piątek, co jest bardzo dobrym dniem na obchodzenie tego typu imprez, bo rzeczywiście ludzi jest jeszcze dużo mniej. No bo wiesz, jeszcze nie ma weekendu, dzieciaki są w szkole, a niektórzy rodzice są jeszcze w pracy, więc dopiero tłumy się zlatują na sobotę i niedzielę. Natomiast rzeczywiście piątek jest spoko, no, ale mimo wszystko mieliśmy trochę za mało czasu, bo PGA okazuje się, że jest, bo ja byłem pierwszy raz, jest po prostu ogromną imprezą. Tam hal z różnymi stoiskami jest chyba, no nie wiem, tak strzelę powiem ci, że mniej więcej 5, 6 albo nawet 7, bo cyferki były do 8, ale nie było hal chyba 1 i 2, tak mi się wydaje, jakoś tak. No w każdym razie wiesz, hal jest dużo, stoisk jest mnóstwo i rzeczywiście jest to bardzo fajnie zrobione, ale jakby nie chcę opowiadać o samej imprezie, no bo to wiadomo, no czym mogą się różnić targi growe od innych targów growych. No jeżeli byliście na takiej imprezie, to wiecie czego się spodziewać. Natomiast jest jedna rzecz, którą HyperX nawet poruszył u siebie na imprezie, znaczy na swojej takiej małej konferencji, którą zorganizowali dla nas. To jest w ogóle tak zupełnie pobocznie powiem, że ta konferencja była bardzo fajna, bo po prostu pokazali nam nowe sprzęty, jakie mają. Polecam w ogóle rzucić okiem na klawiaturę mechaniczną. Orzech, bardzo ci się to nas podoba, bo ja wiem, że ty masz takie jazdy trochę na klawiatury mechaniczne, a...
O właśnie, miałem ci powiedzieć,
FPS,
że coś kupiłem.
FPS Alloy, taka mała, słuchaj, malutka, bez tego... Kochany, to jest... Ona jest tak słodziutka, taka fajna. Do ręki jak ją bierzesz, to jest po prostu, wiesz, no bo to jest naprawdę porządny sprzęt. Ona jest tam na metalowej ramie i tak dalej.
Ej, ale poczekaj, ale ona...
Ja już ci mówię. FPS Alloy Pro chyba ma końcówkę? Bo jakby to jest ważne, żeby wiedzieć, bo ta...
No bo jest ich parę różnych.
To. Dokładnie
a,
tak.
A widzę, o Jezu,
Alloy FPS Pro. To jest po prostu taka słodziutka klawiaturka, po prostu mega.
Bez cyferek.
Właśnie o to mi chodziło, że nie ma cyferek, ma jeden kolor podświetlenia, żadnych tam cudów, po prostu wiesz, podświetla się na czerwono i prawdopodobnie można to wyłączyć.
Chciałbym tylko powiedzieć, Wojtek, no, że ona ma kabel mini USB.
Taki ma właśnie, dokładnie taki ma. No i oczywiście wszystkie guziki są wyciągalne, wiesz, tam można sobie na przykład wymienić WSAD na wersję czerwoną, tak żebyś miał podświetlone te najważniejsze guziki, wiadomo, ale naprawdę miałem ją w rękach i była taka słodziutka, fajna, że jakby z jednej strony jest mechaniczna, wiesz, a one generalnie są takie potężne, a ona właśnie przez to, że jest taka mała, jest super, bo nawet można ją wziąć do plecaka, ale nie o tym. Oni fajnie zrobili to, że pokazali swój sprzęt. Oni jako przedstawiciele firmy powiedzieli, jak wam się to podoba? Czy to jest spoko? Jak myślicie? Czy my idziemy w dobrą stronę? Czy uważacie, że powinniśmy robić na przykład tak, czy powinniśmy robić tak? Czy wam się podoba to, że jest taki trend w jakby tych kolorach, 256 kolorów, czy tam miliardy kolorów świecące i tak dalej? Czy raczej wolicie rzeczy, które się tak nie świecą? I bardzo było fajne to, że my mogliśmy po prostu pogadać. Ja też odpowiadam dokładnie tak samo, ale fajne było to, że mogliśmy się wypowiedzieć i oni faktycznie słuchali. I był taki temat na przykład słuchawek, że w pierwszych cloudach, tych, które ja mam, w zestawie były normalnie nakładki, jedne były skórzane, a drugie były welurowe. I te jakby dwa zestawy nauszników miałeś w jednym pudełku w bardzo tak, atrakcyjnej cenie.
Ja też mam.
No.
Takie. A używam tych. Poczekaj, mówisz, że.
Materiał czy skórka?
Skórka.
Okej, ja też skórka, a podobno materiałowe są dużo wygodniejsze. W sensie, że głowa się tak nie grzeje. Mam je przygotowane, ja sobie je zmienię w końcu, bo jestem ciekawy.
A ja to zmieniłem, Wojtek, ale to nie było jakoś.
Okej, no
super.
To jest, wiesz, to jakby jest oczywiście jest bardzo subiektywne, natomiast właśnie w nowych, czyli tych Cloud Alpha, już tego wyboru nie ma i zostały tylko te skórkowe. No i teraz, wiesz, była dość taka ożywiona dyskusja o tym, no dobra, coś jednak zabraliście, nie? Natomiast z drugiej strony te słuchawki są naprawdę dużo bardziej zaawansowane. Tam jakieś tam są podwójne, double chamber jest na, oddzielna jest komora na basy, oddzielna komora na wysokie i średnie tony, wiesz, tam konstrukcja się bardzo zmieniła. No jakieś cuda niewidy. Cena nadal jakby zostaje dość atrakcyjna, jak na tego typu sprzęt, więc tutaj na szczęście HyperX, wiesz, nie zmienił. Natomiast właśnie samo pudełko i to, że ta bogatość wyposażenia jednak jest mniejsza, więc no i była taka dyskusja, że no wcześniej dawaliście wybór, teraz nie dajecie, czy to jest dobrze, no nie dla wszystkich i tak dalej. No wiadomo, że starają się tego wybronić, ale pojawił się pomysł, że może po prostu jako dodatkowe akcesorium będzie można kupić sobie welurowe nakładki i po prostu z nich korzystać, co uważam, że jakby jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo po prostu jeżeli chcesz dodatkowe, możesz je dokupić za jakąś tam niekoniecznie dużą cenę, ale to jest fajne. Natomiast do czego dążę, bo w ogóle wiesz, dlaczego o tym zacząłem mówić. Pojawił się taki temat, taki trochę gorzki, mam wrażenie, i mam wrażenie, że właśnie przedstawiciele HyperXa tak troszeczkę z taką goryczą w głosie opowiadali o tym, że impreza typu PGA, czy inne imprezy, IEM, czy też Warsaw Games Week nie było aż tak bardzo to widoczne, natomiast rzeczywiście na PGA coraz więcej miejsca, coraz więcej ekspozycji miały brandy i branże, które właściwie z graczami i z grami nie miały do tej pory nic wspólnego. I nie mówię tutaj o jakichś tam, wiesz, ekskluzywnych markach typu, nie wiem, Volvo albo jakieś Audi, samochody, wiesz. Ale na przykład takie marki jak Gillette, trochę od czapy, to może gracze powinni być ogoleni, tak, nie wiem, może tak.
To jest dla tych, co też fedorkę noszą.
A no to zmień swój image. Ale na przykład Carrefour. To jest ciekawe. No
to
właśnie.
Dla tych, co nie wiem.
No i właśnie. I to jest to. Oni zwrócili na to uwagę i mówią, że rzeczywiście takie marki, takie duże, bardzo duże brandy, które mają naprawdę kupę kasy na to, żeby pojawiać się w różnych miejscach i nie mają z tym problemu, żeby sypnąć, wiesz, milionami złotych po to tylko, żeby mieć największe stoisko na targach. Oni troszeczkę sobie zagarniają tą branżę gier komputerowych i graczy i e-sportu, bo widzą w tym biznes, nie? I jakby widać było w HyperXie, i nie wiem, czy inni też producenci sprzętu mają takie same poczucie, no bo jakby nie rozmawialiśmy z nimi o tym, ale rzeczywiście tutaj było tak, że kurde, my tutaj, wiesz, dziubiemy, robimy ten sprzęt, dajemy narzędzia, takie fizycznie narzędzia dla ludzi, którzy chcą grać na mega profesjonalnym poziomie lub mniej profesjonalnym poziomie, ale chcemy im dać coś, tak, od siebie. Oni ten sprzęt kupują, nie wiem, na tym stoisku mają jakieś zniżki, wiesz, to coś się dzieje, tak? Natomiast tutaj przychodzi Carrefour, który handluje, powiedzmy, no, sprzętem niby sterowanym do graczy, a tak naprawdę, no wiesz, to są sprzęty bardzo, bardzo tanie i one nie są najlepszej jakości, no umówmy się, to nie są jakieś wypasy, ale oni przez to, że mają dużo kasy, no to naturalnie, wiesz, pojawiają się na tych targach i po prostu są bardzo, bardzo aktywni. No i według HyperXa ten trend będzie postępował i rzeczywiście będzie coraz więcej takich brandów. I to jest sprawa, która mnie zastanawia, bo nawet ich zapytałem, czy oni się czują zagrożeni w pewnym sensie. No i może nie chcieliby tego powiedzieć wprost, ale chyba trochę tak. Ale wydaje mi się, że ich nie wygryzą. Znaczy rzeczywiście oni będą na tych targach zawsze, bo muszą być, bo ktoś na czymś trzeba grać. Nie? Jakby no nie ma szans. A oni jakoś cały czas się bronią na rynku tym, że jednak są nie najdrożsi, mają naprawdę dobrej jakości sprzęt, więc no spoko. Nie? Jakby HyperX zostanie, nie ma co się tam ciśnieniować. No ale rzeczywiście no, może być różnie. To jest coś, co raczej zostawiam do zastanowienia się, ale wydaje mi się, że co jak co, ale branża gier bardzo szybko się sama weryfikowała, zawsze. I mam wrażenie, że to właśnie gracze, to właśnie ci profesjonalni, ci mniej profesjonalni, ludzie, którzy przychodzą na te imprezy, oni to zweryfikują i oni powiedzą, tak, chcemy tych nie chcemy, ci dają tanio, ale syf, więc wiesz, jakby mniej nas to interesuje, nie będziemy tam przychodzić. A może pójdzie to właśnie w tą stronę. No nikt tego nie wie, ale to my decydujemy, więc jakby to od nas wszystko zależy ostatecznie. Także to jest taka bardziej ciekawostka. Byłem też na Warsaw Games Week i to jest bardzo szybko. Impreza jest w Warszawie, dużo mniejsza jak się okazało niż PGA. Spodziewałem się, że będzie większa, ale bo Expo 21, no to tam przecież tych hal jest tak dużo, a okazało się, że to właściwie są trzy hale, z czego jedna zupełnie mnie nie interesowała, bo tam był Live Tube Video Fest, co jakby nie jest dla mnie najciekawszą rzeczą na świecie. Dwie ogromne, rzeczywiście duże hale, ale to tylko dwie, gdzie było głównie PlayStation, głównie Xbox, Asus i Nintendo. Grałem na Nintendo Switch i muszę powiedzieć, że to jest spoko konsolka. Naprawdę spoko. Natomiast PlayStation chyba
miała... Chodzą plotki, że są ludzie zainteresowani kupnem tej konsoli.
Nie dziwię się wcale. Natomiast PlayStation rzeczywiście wydaje mi się, że jednak no troszeczkę zaorali, bo mieli właściwie jedną praktycznie całą halę dla siebie i rzeczywiście pokazywali te gierki. I muszę powiedzieć, że jest jedna, o której w sumie trochę zapomniałem.
A dopchałeś się do tej jednej konsoli Xboxa, która była? Czy tam nie, faktycznie były trzy osoby?
Baron Xboxa powiedział, że on nie da mi pograć, bo nie. Więc no nie pograłem niestety.
Co za koleś, gra w domu na Xboxie, wychodzi na Warsaw Games, żeby też grać na Xboxie. Zbyszek, ty już masz i jesteś jeden, co ją masz,
dej
to niech inni zobaczą.
Daj pan pograć. Tak, ale impreza była spoko, byłem tam dwa razy.
Mam chorą konsolę. O, mam w ogóle temat konsolowy taki szybki, Wojtek.
No to mów.
Czy twoja konsola w ogóle, jak odpalasz gry, to zaczyna odlatywać i wiatraki lecą i
wiesz
jest
co?
Tragedia?
Niestety nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji. Znaczy nie sprawdzałem, ponieważ ja ostatnio gram tylko na PC-cie. Wiem, że to straszne, ale... No.
Ja to rozumiem, natomiast ja ostatnio odpaliłem, bo jest Phantom Pain w plusie.
No.
Więc odpaliłem, żeby ten... I jak tylko uruchomiłem konsolę, to było tak... Ja mówię, oho.
I ciekawostka
jest taka... Ciekawostka jest taka, że podniosłem konsolę, ja mam konsolę na takim stojaczku.
No.
Podniosłem i tam jest tyle kurzu. Natomiast minus jest taki, że nie można tego tak łatwo rozebrać.
Aha, okej.
Okay. Jeśli chce się wyczyścić konsolę, to musisz mieć klucz Torx 8 albo Torx 9, żeby ją rozkręcić. A jak chcesz ją rozkręcić, to tracisz gwarancję. Natomiast no, my już gwarancji nie mamy, bo no, jak kupiliśmy tak. na premierę, to znaczy, że było z 3-4 lata temu. No więc
Torx ja już, szukasz ile... teraz?
Nie, jest, szukasz, Wojtek. Jutro mnie będą klucze.
O, ja to szanuję.
Jak będziesz chciał, to ci pożyczę.
Dobrze, ale mam nadzieję, że zrobisz live streaming z tego, jak czyścisz konsolę, przyjacielu.
O, właśnie, to jeszcze Mofi. No. A to tak, no.
I Mofi tak, też zrobię. Muszę ci oddać, pamiętam o tym, dokładnie.
No, ale to tak, zrobię live stream. Poproszę, mam tutaj taką dobrą operatorkę wideo.
O, wspaniale.
Więc dam jakby urządzenie nagrywające w postaci iPhone'a i tam prawda się odbędzie
bardzo,
stream.
Bardzo Periscope,
tak? Co się teraz
zrobi? Teraz zrobi albo Facebook Live, albo no. Twitch, albo YouTube nadal. YouTube chyba najlepszy.
Czyli Facebook.
Albo Facebook YouTube. Rozejdzie się jak szalony, to wiesz.
No to Facebook, to zrobimy streama dobrze. Na fejsie.
To będzie viral, coś czuję. No dobrze, to teraz może przejdźmy już do tej, bo już żeśmy i tak, po pierwsze bardzo długo gadamy, po drugie ten odcinek będzie super długi, bo sama rozmowa moja z Johnem też jest dość długa, więc wybaczcie nasi kochani słuchacze, ale będziecie mieli więcej kontentu do słuchania. Sorry, nic z tym nie zrobimy, ale rzeczywiście więc, tak, to tak. Teraz zostawiamy was ze mną znowu i z Johnem w wersji angielskiej, bo zgodnie z tym, co ustaliliśmy z wąsaczami, nie musiałem tego tłumaczyć, więc zostawiam po prostu oryginał. Nie wiem, co na to Arlenson. Mam nadzieję, że będzie tego, na przykład
Wojtek,
nie będzie tego słuchać.
Słuchaj, powiem ci tak, Wojtek, gdybyś potrzebował gdzieś, żeby się przespać.
Aha, masz jakąś kanapę
to nie, wolną? To nie u mnie, ale będę trzymać kciuki.
Dzięki, stary. Ej, ty masz nowe biuro, może tam coś się znajdzie.
No, jeśli chcesz, to mogę ci kanapę sprzedać.
Doskonale. No dobrze, to ja już jestem przygotowany. Take it away, Wojtek i John.
Słuchajcie Jesłos Podcast.
We can talk about the future without talking about the past for a minute. So you were working on Oprah in Telenor.
Yes.
Why Telenor was interested in building a browser?
I mean, my research group, and this was a research group.
Yeah.
We were looking at, okay, interesting technologies that are happening out there. And then we kind of stumbled upon the web. Mm-hmm. Now, this is 1992.
Yeah.
So we set up the first web server.
Yes.
In Norway. One of the maybe 100 first web servers in the world.
Uh-huh.
And we start playing with technologies. We build kind of our own web page, obviously. We build an intranet before the term existed.
Nice.
We built tools to gather information from different sources.
Mm-hmm.
I spent quite a lot of time building, I built some of this, like the web page and the like, but also spent a lot of time building a tool to convert word processing documents to HTML.
Oh.
So we had, at the time, the most used word processing tool was FrameMaker.
Mm-hmm.
And so I built a tool to take FrameMaker documents, which were quite advanced, and convert them into HTML documents, including images, tables, graphs, everything. So that was a task. So we were just doing a lot of these things, and then we're thinking, okay, why don't we build a browser?
Just like that, right?
Yeah, I mean, we were thinking, I mean, before this, working on the web, we worked on a word processor.
Yeah.
So we built a word processor for a document format that was a standard but no one used.
Okay.
meaning it was a specification that was written by official standards societies.
Yeah.
But we were the only ones that implemented. So we implemented a word processor with integrated email, video and
forums. Yeah. So it was Telenor.net or
this is Telenor is the Norwegian telecommunications company.
Yeah, sure.
And before this wasn't called Telenor at the time. This was actually state owned.
Oh.
And they had a significant research department, and out of that research department, small things like video conferencing, mobile telephony, and things were, I mean, they were leading in those fields, right?
Mm-hmm.
And this is another example. We looked at the web technology. We were way ahead in starting to use the technologies, and we were building tools that were, I mean, like my little converter tools was being used worldwide, I mean, by MIT, NASA, kind of.
Nice.
They were all using my technology because they were using FrameMaker and they were starting to use the web early, right?
Yeah, sure.
So we were ahead of the curve. And then kind of this web thing was interesting to us. And then the concept of building the browser, we just felt, hey, we can do better than that.
Oh, okay. And so, you built a great browser, of course, but the belief that you can do better was probably most important in this project, right?
Actually, I mean, it took 3 months of discussion.
Okay, of course.
So, because our group, our research group, was 7 people.
Okay.
And it was divided in two. Half of them said, you can't build software in Norway.
Hmm.
The competition at the time, by the way, was Mosaic.
Okay.
That was the leading browser.
Yeah.
And a few others, so he said, why not? We are not more stupid than anyone else, so why shouldn't we be able to build a browser? And obviously we had the experience of having built a word processor before, so we're thinking we could use that experience to build a browser in some ways that would be, at that time, easier than what we had built before.
Great, great. So fast forward to 2005. What were you thinking when you promised that if Oprah gets 1 million downloads in 4 days, you will swim across the Atlantic Ocean to USA from Norway? Because I found it on Wikipedia and it was really stunning. It was a marketing stunt, or you just didn't believe that will happen?
We were having a lot of fun. I mean, as a company, we were having a lot of fun. And this was a fun process, obviously. I went swimming. I mean, the pictures prove it. I went swimming, and I can tell you, swimming in the ocean in April, outside of Oslo, is not hot.
I believe.
It was a lot of fun, some people may have taken this more seriously than others, but it was fun, and the whole story was fun.
Sure, and still one of the biggest stories about Oprah today.
It is a big story, and it made a lot of headlines, and it was a fun project, and again, it was fun to go swimming and the like. And I mean, the story there is also, it's a good story. I mean, obviously, when I was presenting this goal, this was internal, right? And then the PR guy went with this external, and then I had to go swimming, and then he had to go with me on the boat, and then the boat had a hole and he couldn't swim, so I had to rescue him, and then that's why we kind of gave up the trip. But it was a lot of fun.
Yeah, sure, I believe so. But in 2011, you left, right? Why?
Disagreement about the direction. In some ways, I mean, I left fully in 2011, but in many ways, I left in 2010.
Mm-hmm.
And there was a disagreement, and had been for a really long time inside the company. Well, more should we say, with the investors. We had, when we went public, on that process of getting going public, we had investors, which is natural. And some of these investors, they were not happy with us just going public. They felt that they could get more money by selling the company.
Okay.
So for a period of time there, from say 2003 to 2010, there was this ongoing fight.
Okay.
But in a way, some of the investors really wanted to sell the company, right?
Mm-hmm.
And I mean, we are competing with some of the largest companies in the world.
Yeah.
Microsoft, Google, Apple, and the like. We didn't choose them, but they chose us, right?
Yeah.
So we are competing with all these, and we are building a fantastic organization, delivering browsers everywhere. And at the same time, we have to deal with a bunch of, I don't know what to call them. But,
don't worry.
But I mean, they're really bad guys.
Yeah.
And
with big money, right?
Well, they had money, but I think in mostly what they had nothing better to do but to kind of waste time on us. Mm-hmm. So there was kind of having to deal with that. And I guess eventually I got tired. So I decided, okay, I'll stop the fight.
Leaving, right?
Yes. So I'll let Lars, who is my head of sales, take over the company, which is kind of that everyone seemed to think that was a good solution.
Okay.
And I was thinking the company could continue on the same path, even though if I was the problem. Again, the disagreement was I wanted to build the company, they wanted to sell the company.
Sure.
Because they thought they could get more money by selling. Now, after I quit the company, they tried to sell the company and they didn't really manage to do so. Hmm. It took them a long, long time. Now, just a year ago, they sold the browsing company to China.
Oh.
So Opera is now Chinese.
Okay.
Which...
Like Volvo.
Yes.
Yeah.
But which obviously I'm saddened by. But also during that period, because when I left the company was in great shape. Mm-hmm. I mean, we were profitable. We had plenty of money in the bank, more than $100 million.
Very nice.
And no debt.
Okay.
So obviously what they did, they couldn't leave this money, so they started spending it on buying other companies, mobile advertising companies in particular, and they spent not only that money, but hundreds of millions more, which they took up as loans and the like. So when they eventually ended up selling the browsing company, not that much money even came out of that, because a lot of it was just spent on paying debt.
Okay.
So, okay. I don't know. I'm really saddened by what happened to Opera. On the other hand, I'm having a lot of fun with Vualdi. And the difference now is there's no investors.
Yeah, I heard that. Yeah. But do you think, Opera and Vualdi, do you think that going public is a death note to a startup?
No. I mean, I was always... My thinking here was... when I would get the funding and the like. I mean, I promised my investors I would provide them with an exit. I mean, I would work for an exit for them.
Yeah.
And I knew there were two possible exits, right? It was either selling the company,
yeah,
which is something that happens to a lot of startups, or it was going public. Mm-hmm. So my thinking was that after going public, and by the way, delivering revenue growth of 40 to 50% every year, and increasing profitability would mean that we would, and I mean, building of a significant user base, and mm-hmm. I mean, basically, we were building Opera to be a massive company in many ways, that would keep everyone happy. But the problem was that there was a group of people there that really thought that our success was fluke and we better sell before it's too late. And also, they just believed that every one of these large companies would be standing in line to buy us. But I think they were misunderstanding that. They thought that the only reason we were not being sold was that I wouldn't go out and say that we were for sale. Okay. I tried to tell them, if I go and say we are for sale, all our customers will get uneasy. Our users and all our customers, meaning customers like Nokia, like Motorola, like, I mean, Google, like, all of our partners would be concerned if we would put up a for sale sign.
What's wrong, right?
Yes.
Yeah. Okay. So, but you said that it's not a death note. It was a death note, let's say, for Opera, but in general, for a startup, is good or bad?
I think overall, it's obviously a question of timing and that, like. And by the way, we waited a long time. I mean, company founded in 1995, we went public in 2004.
That's a
long
time.
We waited until we were profitable.
Sure.
We wanted to make sure that there was no pressure on us with regards to us start needing money.
Yeah.
So we never needed money anymore after going public. We were kind of we were self-funded until 2000.
Okay.
And we got three investment rounds before going public. And then after that, we were home safe.
Yeah.
I mean, from a financial perspective.
Just a healthy...
healthy, running, growing company, 40-50% revenue growth every year, increasing user base by doubling or so every year. I think everything that we were doing was looking pretty good.
Okay.
And I think if we had been... had different investors that were thinking strategic and long term, they would just have let us continue to grow and focus on that. But we had I mean, investors that were not really understanding what this was all about.
They just wanted more.
Yeah.
That's sad. But still, now you're developing a new browser, Vivaldi. It's been 2.5 years on the market?
Yeah, around? I mean, since we had our first official release is about a year.
We
had the alpha release maybe 2.5 years ago, yes.
Okay, so how's it going?
It's going well. I mean, it's a lot of fun. In many ways, what we're doing, we're continuing in the footsteps of the principles of what we did at Opera.
So you're starting it again in some way, right? Of course, the times changed, but still, you're bringing a new browser with in mind that it's going to be better than others, right?
Yes. I mean, when I quit Opera, my thinking was, okay, I'll not do browsers again. The undertaking is too big, and I'll continue to use Opera. That was my thinking, and all my friends were still there, mm-hmm. and they were continuing to work on it. But then there was, gradually the investment rate, as I told you, went down.
Yeah.
And then they decided to do a switch in the kind of product that they were making.
Mm-hmm.
So instead of making a browser that was adaptable, they made one that was simple.
Okay.
And simple to the extreme in the first versions, mm-hmm. Like no bookmarks.
Okay. So totally from the scratch, right?
Totally from the scratch. So, for me, it was then a question of, okay, is the browser going to become what it used to be? And after kind of communicating with my friends, mm-hmm. I understood, no, it's not going to happen.
Okay.
The strategy had changed. So I need to then consider what I should do. And obviously, I was not the only one. I could see the unhappy Opera users. I could see there was a lot of people unhappy about the changes that were happening.
Okay.
And that there was really a need for something else. So I decided, okay, I want to build a browser again with the same principles,
mm-hmm.
With the same ideas that we see individuals, we focus on the individuals, we make products for the individual.
Yeah,
we listen to you and we build something for you. And what we build for you, what we found is what you build for you is also useful for others.
Mm-hmm.
I mean, that's the basic rule. There's very seldom there's only one person that wants something.
Yeah.
So that's the principle. We're building a browser, focusing on end users, really going overboard and trying to think, okay, how can you build the most useful product? That helps you do what you want to do on the internet, because so many of us are spending so much time there. So why not at least make it as easy as mm-hmm. possible to do the things that we want to do?
Okay, but still there's no mobile version.
Well, not yet. I mean, I have an early one running on my phone.
Okay.
But I mean, there's a few of these projects that are more long term, right? So when we started on mobile and desktop at the same time. We ran into obstacles on the mobile side. Also with the design that we went for the browser. We decided that we wanted to do cross-platform development and that we'd use the web as a development tool.
Oh.
So we're building the browser on top of the browser. So everything you see in many ways is a web page.
Mm-hmm.
And that technology didn't work so well on the mobile phone, which is why we said, okay, let's just finish the desktop browser.
Okay.
And then we'll get back to the mobile browser. And that's kind of where we are today.
Mm-hmm.
We're working on the mobile browser. And we're also working on some of the other kind of bigger tasks. We're continuing to improve on everything that's in the browser. There's no feature that's ever done.
Yeah,
you can always
sure.
find a way to improve.
Mm-hmm.
But at the same time, we're doing things like the mobile version. We're doing the mail client.
Okay.
And we are doing, obviously things like sync that people have been waiting for.
Of course.
So all of those things are in active development. All of them are in the state that I'm using them.
Okay.
But they're not ready for everyone else yet.
Of course.
But
of course.
Internal testers are using both sync and mail.
Mm-hmm.
Also, volunteers are using sync and mail.
Okay.
They're not. It's only me that is using the mobile browser, or maybe two or three others.
Okay. But it's working.
It's working.
That's good, because it's a mobile world now. So developing only a browser for desktop would be detrimental to the business, right? So it's good that you think about it.
It's kind of funny because all those years that I was building a mobile browser as well, I was being told you don't need a mobile browser and you don't need the mobile web and you should have the WAP or something like that.
Yeah.
And it was like this for a really, really, really long time.
Yeah.
So it's kind of funny now that things have so much turned on their heads. But I mean, I agree. You want a browser that runs across all your different devices, ideally. And that synchronizes across the different devices and works in parallel. And that's what we're working on. So we're working on all the parts of that, including also some of the server side, like things like mail and things like that.
Yeah.
I think it's important. Also because people want to get away from this, everything in the cloud, everything in being given to large companies that they don't trust. There's something
there. That's true. Okay, so you told us that Vivaldi is a self-funded project. And so what's the business model? How do you plan to earn money? Because eventually it will, you know, probably deplete someday.
Well, the business model is very clear, and that's the beauty of it. I mean, we integrate a few things, like search engine.
Okay.
Basically being able to search from the browser. We have a little search field, which is a feature, right?
Yeah.
For users. For us, it's also a revenue generator.
Okay.
And then we include a set of bookmarks. It's a small fraction of them generate some revenue for us. So we try to find something that people like, although they're a revenue share. So if we don't make any money from them, if you don't use them, then we don't make any money. So it's all about choosing something that people like. And we found that we include something like eBay and things like that. And that's something that people like and want to use, and then we get a small commission.
Okay, so and it's the same as for Opera and other browsers,
it's the same
right?
as for everyone.
Yeah, okay.
So at Opera we were reaching a revenue per user per year of about $1.
Okay.
So it's not a lot per user.
Of course.
But as long as we get enough users, it will pay the bills.
So the same for Vivaldi, yeah?
Yes.
You just need the users, right?
Yes.
So building the best products ever is the best way to go.
Yeah, I mean, we can't compete on, like, marketing.
Yeah.
We can't compete on advertising.
Yeah.
We don't have the budgets that our competitors have. So from that perspective, the only thing we can do is what we love doing, which is building great products and reaching out to happy users.
That's very nice. I think it's the best plan. Maybe it's not so quick to earn revenue, but still, it's most pro-user way to do things.
It means the only thing that we focus on is how do we build the best possible product for our users. The business model is there and it's working.
Yeah.
So we know it's working. We're not at $1 per user per year yet, but we are pretty close.
Mm-hmm.
We're almost there. And then it's just a question of increasing the user base. And like I've said before, we need 3 to 5 million users to break even, and then we take it from there with the current size of the organization.
Okay, so how many users have you allowed in?
We're closing it on 1 million.
Okay.
Active users per month.
It's nice. Mm. It's nice. For a browser that's 1 year on the market, it's really, really good.
Yeah, I mean, we have the benefit that, I mean, obviously, having done what we've done before, we have the benefit that a lot of people, they were just waiting. They were, like I told you, there's a lot of people that were unhappy with what Opera was doing. So as soon as we announced, it's like people just moved. I mean, a number of the staunchest supporters of Opera that had been with us for years, that were almost in tears over what had happened.
Okay.
They just, so Vivaldi is the new Opera, we'll switch over.
Okay, that's nice. Do you use, can you use VPNs inside the Vivaldi? I mean, is there inside a feature to browse the web safely?
We haven't put anything like that in place. You would have to use a third-party VPN service for that.
Okay, just like that. All right. This may be a little strange question, but I thought about it while preparing for our talk. Is Vivaldi more a browser that changes the rules or company that does things differently, or maybe both?
I mean, there's probably a little bit of both. I mean, obviously, the browser is the core of what we do. right?
Of course.
At the same time, we are redefining what a browser is because we're adding functionality that you don't find in other browsers.
Okay.
Some of those are being picked up. Small, nice things like capture page and things like that.
Mm-hmm.
So we put that in and you've gradually seen that some of the other browsers are picking up on that and finding that actually that's really, really, really useful.
Yeah, of course.
But then we are doing bigger things like adding an email client and, mm-hmm. and more functionality like this, because there's certain things that we know that people want to use multiple of these services, and having them easily accessible in one application is a significant benefit. At the same time, our organization and the way we deal with our customers and inside, it's I think, rather unique.
Okay.
We like to see ourselves almost like a family on the inside. We are located in mainly three different locations. Most of the people are in Oslo.
Okay.
There's a significant group in Iceland.
Mm-hmm.
And then we have a handful of us in the US. I'm living there now myself.
Okay.
And then a few people also. We meet up once a year in the US, twice a year in Iceland, once to twice a year in Iceland, and maybe once a year in Norway.
Mm-hmm.
We stay together in apartments and the like. So it's slightly different. Part of this is because we are distributed, but a part of it is we'd like to have a really close-knit group, right?
Okay.
At the same time, we have then the volunteers. We have hundreds of volunteers that are helping us translate, test, helping us with moderating our forums and discussing with users and helping our... I mean, there's just a lot of people that are helping us because they like what we are doing. And some of them spend significant time with that. And I think that's also rather unique, that we have this group of people that are so passionate mm-hmm. around us. And they're kind of, I mean, they're like family as well. I mean, some of them come and visit us and things like that. And then we have the browser users. I mean, it's not a coincidence that we talk about building a browser for our friends.
Yeah.
I mean, there's something in that, right? It means that we see you. If you're my friend, mm-hmm. I will listen to what you're requesting. And we try to do that. Obviously, we get a lot of requests, so we can't do all of them at the same time. The basic principle of listening to people and not just saying, okay, there's only 1% of you that want mm-hmm. this, so I don't care, which is the normal kind of thinking. Well, in our case, every individual has a voice, and we will do things for you, and we'll listen. Then we try to provide services kind of like we're doing with our community site, where we have blogs and forums mm-hmm. and free email, which is not scanned except for like viruses,
of course. That's very good.
So I mean things like that, and there's no revenue there for us. It's part of what we do for our user base.
Okay.
And so from that perspective, I think that's different. We engage instead of what is the norm now. People set up Facebook accounts and Twitter accounts, which in many ways are just advertisement channels.
That's true.
We put up our own community where mm-hmm. we discuss with our users the way forward, what they like, what they don't like, things like that.
Yeah, okay. But maybe you can do this because you're not too big. You know, sometimes I think about big companies, tech companies, that going very big is very bad for them. I mean, bad for the users, bad for the company, because they have to, fight with advertisers, fight with with investors. So the user not getting the best he can because the company is too big.
I don't know. I mean,
is it possible to hold this?
We did this at Opera until I quit.
Okay.
We were 750 people when we quit and 100 million users when I quit.
Okay, so...
As CEO. I mean, it continued when I quit the company. I guess it was more than 250 million when I actually left the company.
Okay.
And it topped up 350 million shortly after I quit.
So it's still possible.
It is possible, and I think, I mean, it's the right thing. I think a lot of companies, they're concerned about, well, what if we are communicating with our users? Isn't there the risk that they will say bad things about us?
Yeah.
I was investing in a company in Iceland.
Okay.
When I was thinking what I would do when I would grow up, I was thinking then I would maybe try to be an investor. And I invested in a few companies.
Mm-hmm.
And this was another startup. And I tried to find information about them. And I found actually there was a thread on a discussion forum about them, which has started really well. And then on about page 30, it started to go down.
Okay.
So it was a really long thread.
Okay.
And I read all of it.
My God.
And so when I went and talked to the guys, I said, guys, that particular forum, there are some really enthusiastic users there. You should win them over.
Okay.
And they did. They looked at what their complaints were. And the complaints were basically growing pains.
Mm-hmm.
It was really simple. They were struggling because they had become really popular in the short time.
Okay.
And they were struggling with the organization because of that.
Uh-huh.
They went and improved on their services, and the end users were enthusiastic again. So it became a little kind of smile.
Very nice. And the smile is what you want to have in user, right?
Yep.
Maybe something more meta. What's your definition of success?
I mean, happy users. I mean, I think for the most part, that's the most. If you have happy customers, obviously you need happy customers and you need profitability, right?
Yeah.
Because if you have happy customers and not profitability, you can't sustain your business.
That's true.
But really, it is a question of if you're getting enthusiasm around your products and people are really happy about them and they're sharing it with their friends, you have to be doing something right.
And you're feeling you're on the path?
Yeah.
With Vivaldi?
Yeah, I really feel. I mean, the fact that we have hundreds that are willing to kind of be our... go out there and help us,
yeah.
Spend so much time, that we have tens and hundreds of thousands that are spending significant time with us. If you look at the reviews we're getting, if you look at the comments to the reviews we're getting, if you're looking at the comments that we're getting everywhere, there's a lot of really enthusiastic users that are really happy about what we are doing, and we're winning them one by one. I mean, we don't have any big campaigns or anything like that. We can't really afford to do it that way, and I think in many ways the right thing is to focus on the end users, right?
Sure.
So that's the priority, and that's what we do, and we are seeing the response. People are happy with what we are doing, and the user base is growing.
Yeah.
So I believe we are doing something right.
Good. Do you have something to add that you didn't say? Maybe you want to say something more?
You mean for the...
For the listeners, right.
Yeah. I mean, one of the things that I've been talking about lately, because you asked about privacy.
Yeah.
And privacy is actually something that I've been thinking about quite a lot, because I was getting a lot of questions about what are you doing for privacy. And I've also been thinking about a lot what I can do for privacy. And there's a number of things that we can do, and we will be doing. And there's a number of things that we've already done. The most important thing, we do not track you, right?
Okay.
And you may not think that's a big thing, but...
Yeah, it is.
I mean, we are not tracking anything. We do count you. We want to know how many users we have.
Of course.
So that's kind of the level of our integration there. Now, when it comes to privacy, and I've been thinking about this a lot. Okay, so what should we do? I mean, you mentioned VPN.
Yeah.
So basically, you provide services like that, and you try to help people go dark.
Sometimes, of course.
And what it means, what I mean by going dark, you have to hide in the shadows. I'm not saying you're doing anything wrong.
Sure.
Like, I was at the CyberSec conference, and basically their thinking is anyone that's on the dark side, they're on the dark side.
Okay.
They're not just trying to hide. And I think that's really a problem.
Mm-hmm.
So my thinking is that we've gone too far with regards to the collection of data and the targeting of data. And I think we need to revisit that.
Okay.
That's my thinking.
Okay, so I hope you'll succeed with
it. I'm trying to make some noise about this. And by the way, I made some noise about this a few months ago. And 2 days afterwards, Google closed down our ad account.
Really?
Mm-hmm.
Because you didn't pay? Or?
There was no explanation.
Just like that?
Just like that. we then obviously communicated with them, and gradually they came up with a list of demands, some of which they were actually saying were not really necessary, but so okay. They closed the account and then had to come up with an excuse. And then when we did what they requested, which I can tell you what it was, I mean, they wanted our license to be under the download button. Have you seen many download buttons with the license underneath it? The license that's shown when you install.
Yeah. Mm.
Well, we also have uninstall information underneath the download button.
Okay.
I mean, everyone knows how to, well, not everyone, but I mean, everyone that is installing programs knows probably how to uninstall them.
That's true.
So these are the kind of things that they were demanding. So I actually went out and talked about this a little okay. bit. And Google actually said, no, they would never ask us to do something that they don't do themselves. No, obviously, if you go to their site and you look at whether there is an uninstall information underneath the download button, there is none, and there's no license information. In fact, if you install, for example, Adobe Acrobat,
yeah,
Chrome installs silently if you don't have it from before.
That's true, and also Adobe Flash, still.
Yeah. So, I mean, things like this. I really think that... there's something to think about there. I think I don't have proof that there is correlation between those events, but there's significant indications.
Sure. Yeah.
But I really think that what we're bringing up here with regards to the privacy, it matters. Things have changed pretty dramatically when it comes to privacy. It's not been like this. I've been on the web since the very beginning.
Yeah.
And it's only in the last few years that the level of kind of scrutiny. Mm-hmm. I mean, the basic part that every step we take is being covered because we are being tracked everywhere. If you're using Google Maps or something, you might be asked to take pictures here at the hotel, right?
Yeah.
As an example. So they know you're here.
Of course.
And they can probably even, I mean, they also know that I'm here. So even they could guess that we are sitting together, not that I'm thinking they are thinking like that. But they also know every page that we visit, every video we watch, and directly and indirectly. And I think it's too much and it's not necessary. The businesses on the internet were working just fine, mm-hmm. even before this level of tracking. And in some ways, okay, what's the big deal? We are hearing a lot about fake news and propaganda happening under the fold, and I think it's being enabled in part with this technology. Mm-hmm. And then I think the problem is so significant that it needs to be tackled.
It needs, absolutely.
Słuchajcie, jest was podcast.
No i jak, Orzeszku, super rozmowa, prawda?
Tak, i ja się do niej odniosę w przyszłym tygodniu. Tak sobie postanowiłem.
Tak, dokładnie.
Bo już zakończamy ten odcinek, więc w przyszłym tygodniu się słyszymy i będziemy rozmawiać o tym, co usłyszeliśmy.
Pogadamy o Vivaldi i
dziękuję
o tym wszystkim, co usłyszeliście.
O, to nawet wiem, jak nazwać ten odcinek.
Vivaldi gra.
Nie, cztery pory roku.
O, pięknie. Dobrze, bardzo dobrze.
Dziękuję bardzo, Wojtku, za 186 odcinek. Cieszę się, że zrobiłeś wywiad z Johnem i naprawdę uważam, że to była superancka rzecz. Porozmawiamy o niej w przyszłym odcinku.
Tak jest.
Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia już za tydzień w 187.
Tak jest, 187. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że jeżeli było spoko... To naprawdę, nie klikujcie się, dajcie znać, dajcie łapki w górę. Nie no, napiszcie nam na, nie wiem, na Twitterze, na Fejsie, na Wąsaczach, na Discordzie, gdziekolwiek jesteśmy. Napiszcie, że nie wiem, że wam się podobało, bo wtedy jak dostajemy taki sygnał, to ja wtedy na przykład wiem, aha, dobra, to może warto robić tego typu
to
wywiady.
Mówić
może
journey,
robić
a nie
częściej. Na przykład. Może warto robić to częściej, bo to się wam podoba i super, i wtedy jest okej. Okay. A jak nie, to po prostu nic nie mówcie. Wystarczy. Dziękuję.
Dziękuję Wojtek. Do za tydzień. Cześć.
Jest Was Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.